Książki, które pomagają żyć. Partnerem merytorycznym audycji jest Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
Iwona Demska, dobry wieczór. Ze mną dr Elżbieta Zubrzycka. Jak w każdy piątek próbujemy rozwiązać jakiś problem, który jest ważny dla każdego z nas, albo przynajmniej pomóc go rozwiązać, a problemów jest dużo, na przykład problem z wagą. Jak powiedziała pani doktor tydzień temu, to wcale nie jest audycja dietetyczna, wręcz przeciwnie, jak najbardziej psychologiczna, bo te problemy zaczynają się od głowy.
Te problemy zaczynają się od głowy i tutaj właśnie pod tytułem tej książki Pożegnaj wagę jest Zmień swój umysł, by zmienić swoje ciało. I chodzi tutaj o techniki uważności, które będziemy stosować przy próbach zrozumienia, dlaczego jemy, co jemy, wtedy, kiedy jemy za dużo. No i możemy się zastanowić nad tym właściwie, jakie rzeczy nas koło tego jedzenia kotwiczą. Bo bardzo wiele jest takich sugestii zawartych w różnego rodzaju poradnikach, że na przykład musisz mieć pozytywne nastawienie i wierzyć w to, że schudniesz, wyobrażaj sobie, jak już schudłaś i wtedy na pewno schudniesz. No i pozytywne nastawienie nie jest złe, ale trzeba coś więcej. Trzeba być dla siebie surowym, trzeba mieć silną wolę, nie odmawiać sobie jakichś produktów. A z drugiej strony, czy jesteś osobą, która na przykład boi się jeść? Ma poczucie winy, jak je. I uważa, że powinna nic nie jeść, żeby chudnąć. A może odwrotnie, jak nie jesz, bo na przykład idziesz na jakąś głodówkę, to przeżywasz ogromny lęk przed niejedzeniem. Może ci szkoda, że zostanie, bo to jest marnotrawstwo. Mamy często takiego rodzaju różnego rodzaju uczucia i podejścia do jedzenia, które nam bardzo utrudniają zmianę tych nawyków.
Ale tutaj, jak powiedziałyśmy tydzień temu, nie tylko o jedzenie chodzi. Te nawyki mamy w stosunku do różnych innych uzależnień, bo jedzenie jest uzależnieniem, tak jak palenie papierosów, czy może być uzależnieniem, choćby same słodycze, więc jakby te techniki możemy stosować
tak,
w różnych sytuacjach.
To jest dużo gorsza rzecz niż z jakimś tam piciem czy paleniem, bo pić i palić można rzucić ostatecznie i tego więcej do ust nie wziąć. I ten organizm się od tego odzwyczai. A tutaj mamy inną sytuację, bo jeżeli nie będziemy jedli, to jeżeli nie jesteśmy osobą, która odżywia się słońcem i energią, no to po prostu możemy, tak? W związku z tym to nie jest wyjście, porzucić jedzenie całkowicie. Aczkolwiek bardzo wiele osób, które się odchudzają, są zwolennikami zasady wszystko albo nic. Jak jem, to tak, żeby sobie naprawdę sprawić przyjemność i na przekór zakazom, a jak nie jem, to całkowicie nie jem.
Ja mam taką przyjaciółkę, która bez przerwy walczy z wagą i ona podejmuje różne dramatyczne próby i kiedy rozpoczyna dietę, to ostatni dzień jest dniem folgowania sobie. Je wtedy wszystko. Tak,
tak, bardzo wiele
wymiata
osób
lodówkę,
tak robi.
Idzie do restauracji, kupuje lody, torty, nie wiem, jakieś pieczone kurczaki. No, dla mnie zupełnie jest to rzecz niepojęta, ale też no, każdy ma różne mechanizmy.
Ale to jest właśnie to, że jeżeli ja się odchudzam, to ja nie mogę jeść ulubionych rzeczy, tak? Nastawienie, że będę pozbawiona, deprywacja nastąpi od tego, co lubię, a nie musi. Ja co 2 lata jeżdżę na takie oczyszczające głodówki. 12 dni na wodzie, no rano, nie będę oszukiwać, jest trochę cytryny i miodu w takiej szklaneczce, a potem już cały dzień tylko woda. I patrzę, w jaki sposób ludzie reagują. No więc ci, którzy przyjeżdżają tam się odchudzać, no bardzo mają duże trudności z utrzymaniem tej diety. Coś tam podjadają po cichu, po pokojach, jakieś pomidory, ogórki czy albo ciasteczka.
Ja bym też należała do tej grupy, od razu się przyznaję.
Albo nie. A jeżeli, bo to wcale nie jest takie trudne, jak się wydaje, to się wydaje z boku. A jeżeli się jedzie dlatego, że człowiek robi to dla celów zdrowotnych, oczyszczenie organizmu, dobre samopoczucie, nabranie energii, no to wtedy się okazuje, że ta dieta przebiega znacznie łatwiej.
Czyli to jest to, o czym pani doktor mówiła tydzień temu. Trzeba mieć konkretny, jasny cel, który wypływa z nas, a nie od sąsiadki, od kuzynki czy od brata, tak?
Albo wartość.
Dla nas wartością jest zdrowie, na przykład, tak? W tym wypadku.
Tak. I na przykład w tej książce, o której my teraz mówimy, najpierw nas bardzo długo wprowadzają w to, żebyśmy zrozumieli, że jest... My wiemy, co jest dla nas dobre. Nie trzeba nam tego mówić. Tylko dlaczego my nie robimy tego, co jest dla nas dobre?
No tak,
to jest przepaść między wiedzą, a tym, co my robimy. Co powoduje, że my wpadamy w tą przepaść i działamy sobie na niekorzyść? No i tutaj jest takie podejście, które mówi, że bardzo ważne jest, żebyśmy uświadomili sobie, jakie my mamy właściwie wartości. Co jest dla nas w życiu ważne? Dlatego, że wartości są naszym kierunkowskazem. One nam mówią, co my mamy robić. Oczywiście z tego wcześniejszego zdania, że jest przepaść między wiedzą o tym, co jest dla nas ważne, a tym, co robimy, pokazuje, że mimo, że znamy te wartości, to niekoniecznie zgodnie z nimi postępujemy. I tutaj nawet na którejś ze stron jest taka bardzo dobra tabelka, która pokazuje te różnego rodzaju wartości. I my możemy sobie znaleźć, czy to jest na przykład kontakt z naturą, czy to jest przebywanie wśród ludzi, czy to będzie wysiłek fizyczny, może lubię się zmęczyć. No jakby najróżniejsze rzeczy, jest ich tam bardzo dużo i możemy sobie wybrać te, które są dla nas najistotniejsze, najważniejszych 5, a potem spróbujmy, na ile ona jest dla nas istotna, na skali od 0 do 9, a potem na ile my ją wypełniamy na skali od 0 do 9. To nas bardzo dużo uczy o tym, że w wielu wypadkach za rzeczami, które dla nas są najistotniejsze, nie podążamy. No i teraz jak już dobra, wiemy jakie mamy wartości i teraz jakimi rodzajami działań byśmy te wartości wspierali, możemy się zastanowić nad ciągiem dalszym.
No właśnie, zaproponowała pani doktor tydzień temu taki 7-tygodniowy kurs.
Znaczy ta książka proponuje 7-tygodniowy, tak? I ten w pierwszym tygodniu chodzi o to, żebyśmy sobie rozpoznali te własne wartości, które uleżą u podstaw dla naszych działań. Bo jeżeli my coś robimy zgodnie z wartościami, to dla nas jest bardzo silna motywacja. I o tym przedtem mówiliśmy też, żeby nie odchudzać się dlatego, żeby schudnąć, bo wtedy dopiero nasze życie się zaczyna, tylko w jaki sposób ewentualnie to schudnięcie zmieni nasze życie na innych obszarach. Kontaktu z ludźmi, dawaniu dobrego dla świata, bycie szczęśliwym, a przede wszystkim bycie zdrowym. Jak już ustaliliśmy te swoje wartości, które mamy, to mamy tydzień drugi. I w tym drugim tygodniu uczymy się 3 rzeczy. Obserwacji siebie, pewnego rodzaju gotowości do funkcjonowania w sytuacji przykrości inaczej niż dotąd, to właściwie wymaga odwagi i znowu do kontynuowania sprawy, żebyśmy żyli zgodnie z wartościami. I najpierw chodzi o taką obserwację, uważność, która powoduje, połączona z oddechem, że my się zaciekawiamy jakimiś rzeczami, na które nie mieliśmy dawniej czasu zważać. Nie zwracaliśmy na nie po prostu uwagi. Ale to powoduje, że kiedy my tak oddychamy i skupiamy się na tym, co nas w tej chwili dotyczy, to zauważamy, że towarzyszą nam trudne uczucia, dajemy zgodę na te trudne uczucia, uczymy się, że one mogą trwać, nie musimy od nich uciekać, bo jakby naszym problemem jest, że my uciekamy od trudnych uczuć.
W ogóle spychamy je, tak?
Spychamy je i wtedy nie robimy tego, co mamy robić. Ale jeżeli pozwolimy tym uczuciom przez nas przepłynąć, przyjrzymy się im, bardzo często zrozumiemy ich przyczynę, czasem zrozumiemy, że one dzisiaj już nie mają podstaw, bo jesteśmy już dorośli, a to nas bardzo coś raniło, jak byliśmy dziećmi, więc możemy też rozpoznać te uczucia. Być może z wieloma sobie poradzić, a z niektórymi zgodzić się, że życie nie jest jednostajną przyjemnością. Przetrwać, ale to wymaga odwagi.
Tak, usłyszałam taką piękną metaforę, bo ludzie się boją konfrontacji z tymi negatywnymi uczuciami, bo myślą, że one zostaną już na zawsze i że już nas nie opuszczą.
Złapią trochę, i będzie bolało, tak, bolało coraz bardziej.
A to jest trochę jak pociąg, który przyjeżdża, zatrzymuje się na stacji, pasażerowie wysiadają i ten pociąg sobie odjeżdża, a potem przyjeżdża następny.
Dokładnie tak, one mijają. To wszystko mija. Jeżeli jeszcze towarzyszą temu te techniki oddechowe, to tym bardziej, a poza tym to są też chwile, w których my odczuwamy swoją siłę. To nie jest tylko tak, że wtedy docierają do nas, jak tak oddychamy te złe uczucia. Nie, my razem z wydechem je wyrzucamy, ale przychodzą też inne, rozpoznajemy swoje mocne strony, rozpoznajemy swoją siłę. Ale co jest ciekawe i to jest bardzo przyjemne w tych podejściach z uważnością i radzeniem sobie z trudnymi uczuciami. Jeżeli takie uczucie nas ogarnie i ona nam każe robić coś, na przykład mam w sobie ogromny niepokój, nie ma to jak orzeszki na niepokój. I czasem jest tak, że ja jestem w stanie wytrwać w tym niepokoju. I poczekam, on przejdzie i orzeszki też mi przejdą. Ale jest moment, na przykład kiedy ja sobie nie potrafię powiedzieć, mam siłę dzisiaj przetrwać ten niepokój. Nie, on jest dzisiaj silniejszy jak gdyby ode mnie. Okej,
dzisiaj
będą orzeszki, tak. Popiję jeszcze wodą.
Czyli takie przyzwolenie na takie to, że możemy mieć słabszą chwilę.
Masz słabsze chwile, masz mocniejsze chwile i daj sobie zgodę na to. Nie bądź zasadniczy, nie bądź perfekcjonistyczny, nie miej poczucia winy z tego powodu, też się nie obwiniaj, tak? Tylko pozwól sobie na to, że czasem nie masz siły, no, albo nie masz wystarczająco odwagi, żeby sobie z tym poradzić. Okej, też twoje prawo. Więc mamy tą najpierw w tym drugim tygodniu tą obserwację, uważność z technikami oddechowymi połączone i tam jest wszystko ładnie opisane. I wtedy zastanawiam się, co czuję, co właściwie w tej chwili robię, co się wokół mnie dzieje i usiłuję to rozpoznać. I jeżeli robię z tego notatki, to się po pewnym czasie dowiaduję, że są pewne mechanizmy, że się powtarzają sytuacje, kiedy sięgam po orzeszki, kiedy indziej po budyń, kiedy indziej po lody. I czasem ludzie są w stanie zaobserwować na przykład, że jak mam sobie złość, to gryzę. Jak czuję się bezradna i potraktowana niesprawiedliwie, to się dopieszczam i na przykład wtedy właśnie zjadam takie miękkie rzeczy.
Niektóre. Właśnie jestem samotna na przykład, tak? Czuję się samotna, może tak. I wtedy najłatwiej sięgnąć do lodówki po lody. Zazwyczaj jest to coś słodkiego. Ja mam takie wrażenie, że taka rekompensata następuje.
No właśnie, ja z tym uczuciem nie mam dużo do czynienia, więc trudno mi jest je dobrze odczuć, co się dzieje. Wiem, że na samotność ostateczny efekt jest najlepszy, to znaczy jak już tak nasz ten brzuch leży koło nas jak drugi przyjaciel, leżymy już na łóżku, bo już siedzieć nie możemy z przejedzenia, nie jesteśmy sami. Jest ja i mój brzuch, jesteśmy we dwoje. I bardzo mocno odczuwamy tę drugą naszą część. Natomiast zauważmy na przykład, że jeżeli jest w nas bunt, ale nie możemy powiedzieć, co chcemy powiedzieć, to często zagryzamy i przełykaniem wciskamy do środka to, co mielibyśmy ochotę powiedzieć teściowi, mężowi, a może pracodawcy. I zajadamy, zagryzamy coś, już nie tylko samo gryzienie, nie tylko pieszczenie tej jamy ustnej, ale też spychanie w dół tych słów, które z nas nie chcą wyjść. To są wszystko też emocjonalne rzeczy. Zaobserwujmy, co się z nami dzieje.
Przechodzimy do trzeciego tygodnia.
Tak, tak. Trzeci tydzień to jest właśnie coś bardzo ciekawego. Uwolnienie od presji. Ale życie wolne od presji to nie oznacza, że skończą się naciski. I tutaj bym odwoływała się też do tej książki Motywacji Pantalona. On tak bardzo dużo i przepięknie tam pisze o tym, że im bardziej wywieramy presję, tym bardziej się budzi opór.
Owoc zakazany, pani doktor. Prosta metoda.
A ten bardzo sprytny sposób przy dietach, że nie jedz słodyczy, nie wolno jeść słodyczy. Cały czas wiemy, że mamy pilnować, żeby nie jeść słodyczy. Cały czas musimy myśleć o słodyczach, czy pamiętamy, że mamy ich nie jeść. Więc nie myśl o zielonej żyrafie. I jak powiemy tylko komuś nie myśl o zielonej żyrafie, on cały czas musi kontrolować, czy nie myśli o zielonej żyrafie. W związku z tym cały czas myśli o zielonej żyrafie. I to jest mechanizm, na który zdawać sobie czego sprawę. Jak sobie czegoś zabronisz, to będzie z tobą cały czas. Jak z czymś walczysz, to ty to wzmacniasz. Pomóż sobie, używaj słowa. Pomóż sobie w tej sprawie, ale nie walcz. Przecież jak przywalisz w ścianę pięścią, ona cię odda z tą samą siłą. Nie walcz. Więc tutaj jest ten życie wolne od presji. I tutaj trzeba zastanowić się, jak to zrobić, żebyśmy usłyszeli własny głos. To znowu wymaga takiej siły wewnętrznej, ale to się da zrobić, bo my mamy dużo takich głosów wewnętrznych, które nie są naszymi głosami. To jest ten głos, o czym wspominałyśmy w poprzednim programie, taki krytyczny, oceniający, albo właśnie taki, który wzbudza w nas poczucie winy. Albo stawiający wymagania i zasady. I to są wtedy presje nie tylko zewnętrzne, których jest dużo, ale nasze wewnętrzne, które nie są naszymi, ale jako takie je rozpoznajemy. Więc jeżeli przedtem przećwiczyliśmy tą obserwację z uważnością, z oddechem, to już teraz wiemy, aha, pojawiają się we mnie takie głosy, pozwól im przejść. O, od razu już widzisz, jak twoja mamusia to mówiła. O, już widzisz tę nauczycielkę w szkole, co się ciebie czepiała. Albo tam widzisz te dzieci na podwórku, które się z ciebie wyśmiewały z jakiegoś powodu. To nie ty! Ty to wymyśliłeś, to ktoś to wymyślił, a ty to przyjąłeś, nagrałeś i teraz tą płytę puszczasz w głowie. Więc może pozwól temu odejść. Czyli w trzecim tygodniu uczymy się nie ulegania presji i nie buntowania się, że będę jeść teraz na złość mamie, bo będę pokazywać swoją niezależność. Jeżeli musisz pokazywać komuś swoją niezależność, to znaczy, że jesteś zależny. A druga rzecz, jak ulegamy presji otoczenia i robimy coś, na co nie mamy ochoty, to jesteśmy wtedy też wściekli, rozżaleni, rozczarowani sobą. Więc zauważmy, kiedy ulegamy ludziom, no żeby im było miło. Mi też jakoś tam będzie miło, ale tak naprawdę chciałam robić co innego, ale robię to, na co ci ludzie mnie namówili. I potem jestem z osobą niezadowoloną. Ale może, jeżeli chcę ulec, na przykład idę ze znajomymi na posiłek, a umawiałam się ze sobą, że będę dzisiaj na przykład na warzywkach.
No to wtedy trzeba chyba zweryfikować troszeczkę to podejście. No to wtedy pomyśleć, albo idę z nimi, albo jem. I nie
albo
jem.
Mówię sobie, jeśli pójdę z nimi, to wtedy, kiedy będziemy zamawiać, zamówię sobie warzywa na wodzie. I jak ja sobie coś takiego powiem, to ja potem w karcie zauważę te warzywa na wodzie.
A nie steka krwistego, który kusi na przykład.
I nie fryteczki.
Idziemy
dalej.
Czwarty tydzień. Co tam się dzieje?
No tutaj znowu już wiemy, że są te presje, już wiemy, że mamy do siebie dużo różnych negatywnych myśli kierujemy, więc teraz współczucie dla siebie. Bądź dla siebie życzliwy. Rozpoznaj i uznaj, że nie tylko świat cierpi, ty też cierpisz. I co możesz zrobić teraz, żeby to cierpienie zmniejszyć, a nie je zwiększać? Bo bardzo często my sobie zaprzeczamy, mówimy, że mi nie wolno, ja głupia jestem, że ja to przeżywam, że muszę z tym skończyć i tak dalej. I zwiększam to cierpienie. Ale może po prostu je przyjąć? No tak, no czasem człowiek cierpi. Za chwilę to odejdzie. Ale też być na siebie życzliwym.
Tak, mówienie do siebie takich komunikatów właśnie, jestem głupia, jestem do niczego.
Nie, to jest fatalne. To jest...
Znaczy, powinno się tego zabronić.
Powinno się tego zabronić, bo jak mówimy tak do siebie, mówimy tak do innych i w związku z tym czynimy bardzo wiele zła na świecie.
A poza tym to jest bardzo demotywujące, jeżeli mamy jakieś postanowienia, czyli nie tędy droga. Raczej powiedzieć, okej, dzisiaj słabiej, nie udało mi się, ale jutro będzie kolejny dzień, zobaczymy. Czyli raczej...
Ale ma prawo mi się nie udać.
Tak, prawda? Ale też się motywować i dać sobie przyzwolenie właśnie, że nie jesteśmy perfekcyjni, o czym mówiłyśmy w jednej z poprzednich audycji.
Tak,
i że to dobrze, że nie jesteśmy.
I to dobrze, że nie jesteśmy i nie mamy być. Jesteśmy ludźmi i mamy prawo do tego, żeby być jednego dnia silniejszym, drugiemu słabszym. A generalnie rzecz biorąc, to jest znowu nauka. Jeżeli nam coś nie wyszło, to zobaczmy dlaczego, jaka to była przeszkoda. Która przeszkoda jest tak silna, że nas wyrzuca z naszego programu, który sobie dzisiaj nie tyle nałożyliśmy, ile zaplanowaliśmy. Jaka to była? Czyli to jest znowu jakaś nauka. Co zrobić z tą przeszkodą, żeby ją osłabić?
Tydzień piąty, pani doktor, bo to już czas rzeczywiście pędzi.
Właśnie. Teraz musimy sobie uświadomić, że jemy często z powodów innych niż głód. I nazwijmy je. Może być to nawyk automatycznie. Jeżeli w domu zawsze był obiad o pierwszej, to ja o pierwszej będę głodna, nawet jeżeli właśnie skończyłam obiad, tak? Zachcianki. Nagle pojawiają się silne pragnienia, pokusa czegoś zjedzenia. Może czegoś słodkiego, może czegoś chrupiącego. Jakie uczucia pod tym są? Złość, łagodność, samotność, smutek,
strach.
Lęk. Tak, strach, cierpienie. Jakieś cierpienie na pewno pod tym jest. Uleganie ludziom, żeby być razem i nawiązywać więzi, jedzenie w towarzystwie, dostosowywanie się do ludzi. Chodź, pójdziemy na schaboszczaka, tak? A ja dzisiaj bym chciała wegetariańsko. No ale dobra, wszyscy idą na schaboszczaka, ja też tego smażonego schaboszczaka, potem mnie wątroba boli. Albo pocieszanie się, czyli takie nawet świadomie, a źle się czuję, pójdę sobie na ciastko. I znowu tutaj radzimy sobie z naszym dyskomfortem, bo chcemy go odrzucić. Tak, uciekamy od dyskomfortu.
Ale wskakujemy w kolejny dyskomfort.
Ale wskakujemy w kolejny i robimy coś niezgodnie z naszymi wartościami. A tydzień szósty to z kolei jest rozwijanie autentycznej motywacji do ćwiczeń. Jednak szybciej się chudnie, jak się więcej rusza, poza tym jest się zdrowszym, jak się więcej rusza. I przede wszystkim chodzi o to, żeby być zdrowszym. I ja pamiętam wielokrotnie właśnie, jak robiłam te warsztaty z pantalona, że było na temat tego, co zrobić, żeby pójść na siłownię. Więc ludzie mówią, to, tam będzie fajnie, uzależnisz się, będzie ci miło, będziesz szczuplejszy, będziesz silniejszy, będziesz zdrowszy. Z koleżankami pójdziesz, a człowiek dalej nie idzie na tę siłownię. Jak nie ma wewnętrznej motywacji swojej własnej, dlaczego ja bym miała pójść na siłownię, dlaczego mi to sprawi przyjemność, to nie pójdę. To muszę ja mieć swoje argumenty. Tutaj chodzi, żeby je właśnie znaleźć. Moją motywację. I może to jest tak, że ja wcale nie chcę chodzić na siłownię, chociaż wszystkie moje koleżanki chodzą. Ale może ja chcę robić coś zupełnie innego. Może chcę skakać na skakance. Ale nie będę skakać na skakance, bo ludzie będą się śmiali. To wstydzę się wyjść na dwór i skakać na skakance. No a w domu to z kolei łupię sufit i wszyscy będą słyszeli, że skaczę na skakance. Czyli lęk przed ludźmi, lęk przed opinią zewnętrzną i oceną. No dajmy w internecie ogłoszenie, kto lubi skakać na skakance, to ja przyjdę. No i będziemy skakać razem i nie będziemy się wstydzić ludzi, bo we dwie to zawsze mniej.
To już jesteśmy dwie, pani doktor. Ja mogę przyjść i poskakać z panią, jeżeli jest taka potrzeba.
Dobra.
Podsumujmy w takim
razie.
No
i mamy podsumowanie się tydzień siódmy, czyli w tym tygodniu siódmym musimy zrobić 5 kroków do zmiany życia i to wszystko razem. Czyli musimy określić nasze wartości, wyznaczyć sposoby, w jaki będziemy je realizować, wyobrazić sobie i opisać dokładnie korzyści, jakie odniesiemy na tych różnych polach, o których mówiłyśmy, towarzyskim, osobistej radości, wpływu na świat i zdrowia. Opisz trudności, jakie napotkasz i zobacz, jak sobie z nimi poradzisz. Jeśli zdarzy się to i to, to ja zareaguję tak, czyli przygotuj się do nich. I na koniec zaangażuj się w to, co robisz. Jak porównamy to z tym łup, który omawiałyśmy tą książkę, to tam mamy właściwie dokładnie te same punkty w odniesieniu do realizacji marzeń. To jest jedno z naszych licznych marzeń. Wszystkie zablokowane są w jakoś tam podobny sposób i na podobnej zasadzie. I to jest to podejście oparte na uważności. Więc bardzo Państwa zachęcamy do przeczytania tej książki. Tam jest mnóstwo tabelek, rysunków, schematów, za którymi możemy podążać i takich pomocy właśnie. Na przykład takie wartości można wyznawać, świetne. A może co nam przeszkadza ćwiczyć, a jakie myśli mogłyby nas skłonić do ćwiczenia. Przeczytałam te myśli skłaniające do ćwiczenia i chociaż byłam okropnie zmęczona, to od razu miałam ochotę wyjść z łóżka i ćwiczyć. Bo jednak to jest zupełnie inny sposób patrzenia na to. Dlatego warto do tego sięgnąć, bo my jesteśmy czymś więcej niż tylko wagą, nadwagą, niedowagą, tylko jesteśmy wielką, wspaniałą osobą.
Pożegnaj wagę, jak wykorzystać techniki ACT w odchudzaniu i utrzymaniu wymarzonej sylwetki, zmień swój umysł, by zmienić swoje ciało. To jest ta książka, która była podstawą naszej rozmowy, ale ja na zakończenie chcę podkreślić, że nie tylko kłopoty z wagą. W każdym innym uzależnieniu również ta książka pomoże.
Tak, i ona nie tylko do uzależnień się odnosi, ale właśnie do takich naszych niezrealizowanych marzeń. Możemy to też rozważyć, dlaczego nie nauczyliśmy się języka angielskiego, a całe życie chcieliśmy. No może zrozumiemy, co nam przeszkadzało, co by wyniknęło dobrego z tego, że ten angielski język znamy. A jeżeli już wiemy, znamy przeszkody, co zrobić, żeby je ominąć?
Dziękuję bardzo. Doktor Elżbieta Zubrzycka mówiła dzisiaj o tym, jak pożegnać się z wagą i z różnymi innymi niedogodnościami, które przeszkadzają nam być szczęśliwym. Dziękuję pani doktor.
Ja też bardzo dziękuję słuchaczom i dziękuję pani redaktor za cierpliwość. I do usłyszenia.
Iwona Dębska, do usłyszenia za tydzień w piątek o 18:30.
Książki, które pomagają żyć. Partnerem merytorycznym audycji jest Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.